Zawsze razem. To ja chciałabym, żeby to było takie hasło przewodnie w tej audycji też przy okazji. Sposób na rodzinę. Tak to brzmi. Tak brzmi tytuł tej audycji, która co sobotę w Radiu Gdańsk.
Witamy. A my w końcu razem, prawda? Dzień dobry, Magda Manasterska.
Beata Szewczyk, witamy Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, spotykamy się z ludźmi, którzy mają bardzo ciekawy sposób na rodzinę i na wychowanie dzieci, bo myślę, że jest to jedna z metod wychowywania dzieci, kiedy się dzieci zabiera w daleką podróż. I co wtedy?
No i co wtedy? Jak się spakować, gdzie pojechać i jak te w cudzysłowie dzieci ogarnąć?
No właśnie. I w ogóle jak się ma pięcioro dzieci, jak sobie z tym wszystkim poradzić, z tym cudem, bo te dzieci są niesamowite. Zresztą poznają Państwo ich za chwilę. Zapraszamy na sposób na rodzinę.
Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies.
Bardzo ładne.
Prawda? Przyznaję, że z rozmysłem wycięłam ten wątek, kiedy ten domek i samochód musiały kosztować i pan trafił niestety za kratki, bo skupiamy się na tym, że bez rodziny jednak smutno jest. A z rodziną może być naprawdę niezwykle i fantastycznie. Umawiałyśmy się z Magdą, że będzie rodzina, a Magda mówi, wiesz, ja pójdę z mikrofonem do takiej rodziny, którą
znam. No taki był plan, tak. Taki był plan, bo jak poznałam Lilę i opowiedziałam jej o swoich wyprawach, znaczy ona powiedziała tylko o jednej. I jak wczoraj do nich przyszłam z takim planem pod hasłem, to nagramy sobie tam 4-5 minut taśmy, jak mi zaczęli pokazywać te swoje pamiątki, swoje albumy, swoje mapy, jak mi tutaj Gabi pokazywała flagi, które mają w domu, jak mi Arek i Lila opowiedzieli o swoich wyprawach, to stwierdziłam, że absolutnie to się na taśmy nie nadaje. Trzeba ich po prostu poznać na żywo.
Muszą przyjść na żywo. Ja trochę ubolewam nad tym, że nie mamy tu kamery, bo Państwo zobaczyli, jak dużo gości mamy w studiu i jak bardzo mamy się kim cieszyć obecnością tych gości, których zaprosiłyśmy do studia, by pogadać o rodzinie, która podróżuje, rodzinie, która wybiera się w daleki czasem bardzo świat, ale jest w stanie ogarnąć to wszystko, co ogarniamy na co dzień, jeszcze będąc w podróży. Więc nie wiem, ja nie do końca sobie wyobrażam podróżowanie z piątką dzieci, ale myślę, że Marta i Krzysztof coś na ten temat powiedzą. Marta Mital i Krzysztof Mital.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo, którzy słuchają Nie śpi, zwiedzaj z Radiem Gdańsk, być może pamiętają tę uroczą rodzinę, która kamperem po Stanach Zjednoczonych podróżowała razem z piątką dzieci, cudownych, absolutnie niezwykłych dzieci. Obok mnie siedzi Klara. Dzień dobry, Klaro.
Dzień dobry.
Ale tak, korzystasz z tego mikrofonu. Dobra, to ja mam swój, to ja sobie egoistycznie skupię się na swoim mikrofonie. No i są jeszcze twoje siostry, Zosia i Hania.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pięknie wyrosły przez te dwa lata.
A trzeba dodać, że to oczywiście tylko część składu, dlatego że jest jeszcze Jaś, który ma 3 lata i Rita, która ma 7.
Tak. Zgadza się. Jasio mógłby tutaj rozłożyć studio, tak dosyć dokładnie, więc nie wzięliśmy Jasia. No a Rita mu towarzyszy.
No i tu mamy jakby całość rodziny, proszę Państwa, a...
To teraz przedstawimy tą drugą rodzinę,
która... A jest właśnie druga rodzina, która też Stany ma na koncie w zasadzie.
I też kamperem i bardzo podobny region, bo też zachodni, czyli te wszystkie parki, wszystkie, dobra, przesadziłam, że wszystkie, ale parki narodowe. Stany Zjednoczone, prawie wszystkie parki narodowe zaliczone. Lila Poszumska, dzień dobry.
Dzień dobry.
No zaraz, Gabi, wszystko powiesz. Dzień dobry, Gabi Wójcik, dzień dobry.
Do mikrofonu, Gabi, powiesz dzień dobry ładnie wszystkim, którzy nas słuchają.
Gabi ma 3,5.
Ja co prawda nie wierzę, bo wygląda na więcej.
Dokładnie.
Jesteś wysoka, także.
Tak. I jest jeszcze tata Arek Wójcik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy Was, kochani. No to opowiedzcie, jak się podróżuje z dziećmi? Czy rzeczywiście wyobrażamy sobie, jak się jedzie w podróż z dziećmi? Magda, ty na pewno wiesz coś na ten temat, bo masz 3 dzieci, więc doskonale wiesz. Ja z jednym dzieckiem, wybierając się w podróż, to było tak, że brałam dla siebie małą torbę, a dla dziecka ogromną walizkę. Jak się pakuje, kiedy ma się 5 dzieci i jedzie się do Stanów Zjednoczonych? No wy co prawda mieliście w zasadzie luksusowo, bo tylko jedna Gabi, ale podejrzewam, że proporcje też były mniej więcej w tym kierunku. Jak się spakować, jedąc na podróż?
My zaczęliśmy od spakowania walizki ze skrzypcami. Jedna walizka to były same skrzypce. Dziewczyny powiedziały, że bez skrzypiec nie jadą. No to już było trochę z naszego bagażu przewidzianego. Więc była pancerna walizka na skrzypce, tam sobie jechały skrzypce, jakoś przetrwały w tych lukach, choć były nieźle rozstrojone. I flet chyba też tam poszedł. Flet też tam był, Klary. No a w zasadzie, wiesz, w Stanach są świetne pralnie. Wrzucasz, pół godziny się pierze, pół godziny potem się suszy. I nie musisz tego mieć dużo. Jakoś to pakowanie, w sumie spakowaliśmy wszystkie takie rzeczy, i te cieplejsze, i te takie zupełnie krótkie, bo się okazuje, że w Stanach też może być w parkach narodowych zimno, bo może być wysoko i może
nawet
być zimno, nawet w lecie i nawet nie na Alasce może być zimno, ale może też być bardzo gorąco, więc mieliśmy różne te ciuchy, ale jakoś chyba nie narzekaliśmy specjalnie na brak. Bo to
ile było tych walizek? Ile było walizek, pamiętacie?
Walizek było tyle, ile nas chyba.
Siedem.
Tak. Siedem.
Siedem
mieliśmy siedem walizek.
A słuchajcie, jak wy się potem dzielicie na lotnisku? No bo to trzeba wszystko szybko, szybko. Takie tempo.
To nie
nasze
jest
dzieci są
problem.
Bardzo zdyscyplinowane.
Ale coś w tym jest, słuchajcie, coś w tym jest, dlatego że im więcej jakby tego towarzystwa rodzinnego, nawet te małe dzieci, bo ja sama jakby też podróżowałam już z trójką, jak już miałam trójkę, to rzeczywiście wszystko w rzędzie, ty masz wziąć to, ty masz wziąć to, ty pilnuj tego i ty pilnuj tego. To tak, im więcej chyba tym, w cudzysłowie, łatwiej.
Nie, no chyba tak nie jest rzeczywiście, że jakoś tak naturalnie się gdzieś tam trzymamy w kupie w takich miejscach i na szczęście nie mam tego problemu, że gdzieś dzieci nam się rozbiegają i
no one się pilnują po prostu.
Ja się pilnują, bo dlatego, że bardzo nas kochają.
Słuchajcie, kto trzyma dyscyplinę? Mama czy tata? Kto jest
od... Mama bardziej. Mama jest taki nasz szef.
Szef.
Ja mam ksywkę generał.
Aha, no to mamy jasność, dobra. A tata co? Tata ogarnia całą resztę.
No, tata
logistykę.
Ogarnia całą resztę i żeby się wszyscy też słuchali, mamy ogarnia.
I walizki.
Mama zawsze się tak stresuje, że na lotnisku jesteśmy 2 godziny przed odlotem samolotu. Bo nie możemy się spóźnić oczywiście.
A ja się nie spóźniliśmy.
No właśnie, a jak było z wami? Bo tutaj pytanie do Lili i pytanie do Gabi też. Jak się pakowała Gabi? Gabi zabierała coś szczególnego ze sobą w tak daleką podróż, bo to jednak lot nad oceanem. Gabi, co zabrałaś ze sobą w podróż? Opowiedz nam.
Kruch.
No.
Co to będzie?
To mama podpowie.
Królika.
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 To były skrzypce i flet, tak?
A tutaj był królik, który właściwie od urodzenia z Gabi wszędzie podróżuje.
Gabi, tak, ma go od pierwszego dnia swojego życia i podróżuje z nim wszędzie. Królik w zasadzie naprawdę objechał już pół świata. Przez Stany, Dubaj, Ameryki, Europę. Także królik jest...
Najważniejszy.
Nie, tak, nieodłącznym towarzyszem naszej podróży i właściwie nam najwięcej stresów też przysparza, bo już ze 3 razy praktycznie zginął, zagubił się, został przejechany przez rower, Arek po niego wracał, no szaleństwa, ale ciągle jest z nami i w dalszym ciągu z nami podróżuje. Teraz też przyjechał z nami do studia, ale został zostawiony w samochodzie, bo Gabi stwierdziła, że boi się, że się zgubi.
A powiedzcie teraz tak szybciutko, czy ta podróż na Alaskę na miesiąc to była wasza najdłuższa podróż w takim 3-osobowym składzie?
Podobna, jak poprzednie 2 poza ocean, czyli 2 lata temu byliśmy też w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej części, też po parkach narodowych i rok temu przemierzyliśmy całą Kanadę i mniej więcej tyle samo te podróże. Tak planujemy, żeby to było około do miesiąca czasu.
To jaki jest wasz sekret i taka porada dla rodzin, które może chciałyby gdzieś pojechać? Jak się pakować? Co trzeba, jak te bagaże...
Co zabrać? Bo to Marta powiedziała, że w Stanach to są pralnie i suszarnie, a wy macie być może swój sposób na to.
Sposobem jest to, żeby się dobrze przygotować.
O, takie proste, prosto ale powiedzieć, ale jak to zrobić?
To jest prosto powiedzieć i prosto zrobić, bo często na początku nie wiadomo, nie wiemy jak to zrobić, ale jak zastanowimy się, jeżeli się zaczniemy pakować przed pakowaniem, jeżeli sobie zapiszemy, co każdy potrzebuje, to nagle się
Ty spisujesz, czy
robimy to razem. Mamy już taki spis, który wykorzystujemy już po tym pierwszym razie praktycznie przy każdej kolejnej podróży. Na początku trzeba wiedzieć, gdzie jedziemy i jak tam będzie. Czy się spodziewamy, że tam będzie przez miesiąc 30 stopni, wiadomo, czy tam aż tak będzie, że będzie i plus 30, minus 10, bo też tak może być.
Na to potrafimy się przygotować.
Na to potrafimy się przygotować i udaje nam się to zrobić w taki sposób, żeby wziąć jedną dużą walizkę na kółkach, w której jest głównie są rzeczy Gabi, wziąć plecak, który jestem w stanie wziąć na plecy i mieć dwie ręce wolne i wziąć dwa małe plecaczki. Gabi dodatkowo bierzemy dla niej jeszcze nosidełko i fotelik samochodowy, żeby miała swój, wygodny. I wszystko. I jesteśmy w stanie praktycznie jedną czy można powiedzieć, w półtorej osoby to wszystko nieść ze sobą przez lotnisko.
My się uczymy i państwo się uczą. Jeśli państwo mają dzieci i zastanawiają się, czy z nimi można pojechać w podróż, to my będziemy próbowały z Magdą dzisiaj państwa o tym przekonać. Zagrajmy chwilę, bo za moment wracamy ponownie i będziemy rozmawiać o sposobie na rodzinie, sposobie, który łączy się z podróżowaniem. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Właśnie, teraz rozmawiamy, bo ja sobie wyobraziłam, że Alaska to sobie, nie wiem jak Magda, ale ja sobie wyobrażam, że Alaska to są po prostu puste połacie terenu, nie ma niczego.
Z drzewami i górami.
No ewentualnie. Tak. Jak to jest naprawdę? Arek?
No Alaska jest mniej więcej 5,5 raza większa niż Polska.
To już sobie trudno wyobrazić. Już
i mieszka tam tyle ludzi, co tutaj. Mhm. Czyli tyle, co w Trójmieście.
Czyli te pustki są możliwe.
Co w Trójmieście?
Co w Trójmieście.
Nie, że w Polsce, tylko że w Trójmieście.
W Trójmieście.
No to tak,
to taki luksus.
Są dwa miejsca, które można, trzy miejsca, które można nazwać miastami. To jest największe miasto Anchorage, stolica Juneau i Fairbanks. Resztę to są właściwie skupiska kilku domów na skrzyżowaniach.
No, skrzyżowanie i tam są domy.
I tam jest kilka domów, jest zawsze stacja benzynowa, jest punkt dla turystów, czyli taki visitor center, jeden sklep, w którym można coś kupić do jedzenia, jeden sklep, w którym można jakieś narzędzia kupić, no i w większości tych miejsc w okolicach jest 2, 3, 4 miejsca, gdzie można wjechać kamperem, czyli takie campsite. Niektóre komercyjne płatne, niektóre niepłatne. A poza tym, pomiędzy tymi wszystkimi miejscami jest rzeczywiście pusto. Są piękne góry, są piękne lasy, rzeki, jest masa zwierząt.
I są niedźwiedzie.
Tak, jest bardzo dużo niedźwiedzi. W niektórych miejscach nie, ale są takie miejsca, w których tych niedźwiedzi jest tak dużo, że właściwie trzeba się pomiędzy nimi przeciskać.
I to było tak, żeby te niedźwiedzie obejrzeć, to taką specjalną podróż odbyliście, prawda?
Tak, żeby zobaczyć niedźwiedzie, więc można jest, i nam się udało oba sposoby. Pierwszy sposób to jest sposób przypadkowy. I my ten sposób przypadkowy mieliśmy pierwszego ranka, kiedy wstaliśmy po podróży, po najdłuższej podróży, po najdłuższym dniu z Europy na Alaskę, tam 10 godzin różnicy czasu, więc męczące to było. Wstaliśmy następnego dnia i pojechaliśmy na pierwszy punkt widokowy właśnie nad tym największym miastem Anchorage. I pierwsze, co zobaczyliśmy, ja nawet tego w pierwszej chwili nie zauważyłem, bo szukałem miejsca, gdzie tam, oczywiście duży parking, dużo miejsca, ale Lila pokazuje palcem i mówi: Arek, niedźwiedź. I na tym kempingu był niedźwiedź, nie mamy tu dużo czasu, na parkingu był niedźwiedź, nie mamy czasu, ale chodzi o to tylko, że ten niedźwiedź rozbił szybę w samochodzie, wyciągnął plecak i dorwał się do czegoś, co tam w tym plecaku było. Historia się skończyła dosyć smutno dla tego niedźwiedzia, ale...
Ale to może omienimy już.
Tak, tutaj stawiamy kropkę.
Stawiamy kropkę, zdecydowanie jestem za, bo Gabrysia słucha.
I to jest jakby pierwszy sposób. Drugi sposób to można polecić, jest kilka takich miejsc, jak na przykład Katmai Park Narodowy, do którego można dostać się tylko w jeden sposób, samolotem na pływakach. Tam nawet nie ma lotniska, trzeba wylądować na jeziorze takim niedużym samolotem na pływakach. I tam tych niedźwiedzi w całym Parku Narodowym jest około 2000. My byliśmy tam raptem kilka godzin, 5-6 godzin, widzieliśmy między 40 a 50 niedźwiedzi i naprawdę musieliśmy pomiędzy nimi chodzić.
Niezłe stado.
Tak.
Nie baliście się?
Przeszliście też jakiś specjalny kurs, jak się zachowywać wśród zwierząt, prawda?
Tak, w momencie, kiedy zostaliśmy tam wysadzeni z samolotu, to pierwsze co, to nam zrobiono przeszkolenie, jak się zachować wtedy, kiedy niedźwiedź nam zagrodzi drogę, stanie na naszej ścieżce i będziemy musieli coś zrobić.
Jak się zachować?
Trzeba być głośno przede wszystkim, bo te niedźwiedzie, to są niedźwiedzie gryzli, które są dużo mniej agresywne w stosunku do ludzi w porównaniu do niedźwiedzi czarnych. Natomiast tam jeszcze w szczególności jest tak dużo łososi, że one są tak najedzone, one są w ogóle ludźmi niezainteresowane. I najgorsze, co można zrobić, to jest przestraszyć niedźwiedzia, który na przykład śpi i można go obudzić. Trzeba się po prostu zachować na tyle głośno, żeby niedźwiedź wiedział, że idą ludzie, że to nie jest żadne dla niego zagrożenie, że to nie jest inny samiec niedźwiedzia, nie jest samica. I wtedy to głośne zachowanie powoduje, że niedźwiedź popatrzy i sobie odejdzie.
Nie jest niebezpieczny, jednym słowem. My tak sobie kombinujemy, bojąc się niedźwiedzia, a to się okazuje, że nie ma się czego bać, trzeba się głośno zachowywać. Ja podejrzewam, że wy macie podobne doświadczenia, prawda, Marta? Bo to tak też było, żebyście bywali w takich miejscach, gdzie są zwierzęta.
My też spotkaliśmy niedźwiedzia. Nawet musieliśmy... No, spotkaliśmy grizzly, a z dużymi zwierzętami też mieliśmy sporo w parkach spotkań. Nawet musieliśmy straszyć z drogi.
Kto straszył? Spoglądasz na Krzysztofa?
Nasz kamper straszył.
Aha. Tak, nasz kamper straszył bizona, który stanął na drodze i po prostu stał. Mniejsze samochody nadjeżdżające sprzeciwka, no jakby w ogóle nie robiły na nim żadnego wrażenia. On sobie stał. Pojawili się też tam strażnicy parkowi. No i nic z tym nie mogli zrobić i myśmy nadjechali z drugiej strony i pani strażniczka podeszła do nas i mówi, żebyśmy przestraszyli go, nie? Ja byłem taki
trochę... Przestraszcie go, no tak, no, taka misja.
Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, a ona mówi, nie, tak podjedźcie, po prostu on na pewno sobie pójdzie. On mówi, dobra, tak zajedziemy, pomożemy wam, nie? No i tak zaczęliśmy podjeżdżamy. On tak przed maską stoi, dosłownie 2 metry. Tak zaczęliśmy już słyszeć to jego takie pufanie z chrap. Ja sobie myślę, ja w ogóle nie wiem, czy ubezpieczenie samochodu obejmuje kolizję w takim przypadku. No ale tak podjechaliśmy dosłownie z metr od maski, powolutku. I on oczywiście tak spojrzał i sobie odszedł.
Bo ona powiedziała, push but don't hit.
Tak. No i byliśmy bohaterami, tam cały rząd samochodów z drugiej strony stał.
Ogromny korek.
Słuchajcie, wy jesteście w ogóle bohaterami, bo taka wyprawa i jeszcze w waszym przypadku z piątką dzieci tu Gabi, więc tu jest w zasadzie łatwo, kompaktowo wręcz, ale tak naprawdę to są niezwykłe opowieści, proszę państwa, o tym, jak podróżować z dziećmi dzisiaj w sposobie na rodzinę w Radiu Gdańsk. Sposób na rodzinę. W Radiu Gdańsk.
W Radiu Gdańsk. Dzień dobry jeszcze raz. O podróżach mówią też najmłodsi. Ja przyznam się Państwu dzisiaj, że nagrałam mojego syna, który ma lat, no już 4 prawie.
Którego ja jestem absolutną fanką, proszę
tak.
Państwa,
przyznaję. Ja mam prawie 4 lata i bardzo chętnie opowiada o wszystkim. Jak sami Państwo dobrze wiedzą, dzieci wiedzą absolutnie wszystko, więc teraz posłuchajmy, co mały Jaś sądzi o podróżach.
Co to znaczy podróżować?
Że trzeba iść.
A może też jechać?
Tak.
A czym można podróżować?
Nogami.
Nogami? Czym jeszcze?
Autobusem. Samochodem. Autokarem.
I czym jeszcze?
Samolotem.
A ty czym najbardziej lubisz podróżować?
Autokarem.
A samolotem? Też lubisz?
Tak.
A gdzie ty chciałbyś pojechać?
Do Belgii.
A co jest w Belgii?
Plac zabaw.
Więc gdyby Państwo nie wiedzieli, co jest w Belgii, to oczywiście są place zabaw i parki wodne. Wyobraź sobie, że ani gofrów, ani frytek nie zjedliśmy.
Nie?
Nie.
No to musicie wrócić w takim razie.
Musimy wrócić koniecznie, to jest dobry plan.
Ja to mam pytanie do Marty, trochę od podróży odejdę, bo zastanawiam się, kto u Was na przykład w domu, jak jest piątka dzieci, kto planuje zakupy, kto rozpisuje zakupy i kto te zakupy robi na przykład?
Znaczy, ja ich nie piszę. Ja mam je w głowie i ja już tak schematycznie jadę, wrzucając.
Geniusz po prostu.
Ale ja mam za mało miejsca z reguły w wózku, takim zwykłym, więc czasami jeżdżę dwoma wózkami. Tak, są opanowane, słuchajcie, na dwie ręce. Niektórzy nam
jak byliście w podróży też tak na dwa wózki?
Nie,
tak.
W Walmarcie, wiesz, bo w Stanach jest wszystko większe, więc najczęściej robiliśmy zakupy w Walmarcie i tam były wielkie wózki, wszystko było duże i duże opakowania dla nas. Słuchajcie, gdybyśmy mieli system na galony, te butle na mleko, takie z rączką superowe, pojemniki na lody, co nie, dziewczyny, tak, galony.
To tak.
Znaczy, ja rzeczywiście zarządzam tymi zakupami, ale ja chyba mniej gotuję, coraz mniej, bo coraz bardziej dziewczyny pieką i gotują. Jutro ja
Klara, nasz... podejrzewam.
To. Klara i Klara już wkręciła Zosię. Jutro nasz Janek ma imprezę urodzinową. Miał 13 września 3 urodziny. No i kto mu piecze ciasta?
Siostry?
Siostry.
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 Zosia też i Hania też, tak? Pieczecie?
Ja i Klara będziemy piec na tą imprezę. Ja
rozumiem.
Tak jakby sernik, bo... Klara bezę.
Bo mama bezę?
Ja w życiu bezę nie upiekłam.
Z gotowaniem i ciastami, których powiedziała nam, że mamy nie mówić.
Klara, błagam do mikrofonu, bo mówisz fajne rzeczy.
Więc nie będę się zgłębiać w szczegóły, bo wolę
był sernik krater w mojej przeszłości.
Między innymi. Więc po prostu... w trosce o żołądki gości wolimy zająć się tym samodzielnie.
Ja jestem po prostu dostawcą, rozumiesz? Aha. Ja po prostu zbieram te wszystkie produkty, mam trudne listy, naprawdę trudne, bo one gotują według tych nowych blogów. Tam, słuchajcie, są takie rzeczy, że...
No bo właśnie, bo ty swoje zakupy to robisz z głowy, ale od dziewczyn to dostajesz zlecenia już na kartce, nie? I
to... Ach, tak to
trzeba zrealizować, tak.
Wtedy. No. To jest tak, że starsze dziecko zajmuje się młodszymi. Klara, ja chciałabym, żebyś ty coś na ten temat powiedziała, tylko pozwoli, że przesunę ci mikrofon bliżej, bo ty jesteś troszeczkę chyba nieśmiała, co Klara, no. Czy się mylę?
Zdaje
no właśnie,
się
to
wczoraj...
jest, że jak jest duża rodzina, dużo dzieci, to mama nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć, choć jak znam Martę, to pewnie dałaby radę, ale jak to jest? Zajmowałaś się młodszymi siostrami? Zosią, no. Hanią, Ritą, Jasiem?
Bywa, wczoraj rodzice byli wieczorem w teatrze.
Proszę bardzo.
Czyli da się, widzicie, drodzy Państwo, da się. Ale da się na
plus,
te randki
słuchajcie,
chodzić,
macie starsze dzieci, nie można ich wykorzystywać za bardzo, nie? No Klara, nie wiem, jak ty się czujesz? Chociaż nie zapomnę czasami widoku, jak tam no, niby na 10 minut tylko wyszło, ale w tym czasie coś tam się w domu zdarzyło i Klara mówi nigdy więcej. No ale jakoś to tam minęło. No ale na przykład macie starsze dzieci, więc możecie je tak jakoś namówić coś tam.
No jak ty namawiasz, Marta?
Nie, pytamy, nie?
Ty
Klara,
namawiasz czy Krzysztof też?
No, umawiamy się zazwyczaj po prostu tak na parę dni przed, jeżeli rodzice chcą gdzieś wyjść. Żebym po prostu ja wiedziała, albo Zosia i wtedy po prostu...
Czyli rodzice mają czas na przykład na taką randkę sobie pójść,
no
prawda?
Tak, oni zazwyczaj tak raz w miesiącu mniej więcej. No, tak
proszę,
udaje się. Nie, wychodzą gdzieś wieczorem, o ile tata nie chodzi akurat o kulach, albo nie dzieją się jakieś różne inne przygody, to wtedy my zostajemy.
Ale kto ci zrobił zdjęcie pracy domowej rano?
No, mama, tak.
No właśnie, to jest handel wymienny. To
tak, ja zapinam pracę domową i mama mi ją przywozi w ramach wdzięczności. Ja zostaję z dziewczynami wieczorem i jakoś tak współpracujemy.
Po prostu partnerska rodzina.
Ach, to jest niesamowite, absolutnie. Wracamy do podróżowania, bo ja byłam bardzo ciekawa właśnie, jak w takiej dużej rodzinie wygląda logistyka. Wszystko jest w głowie mamy, wygląda na to, wspieranej przez dzieci.
Trochę tak, ale jakby... Wiesz co, to jest, te rzeczy to są takie obok. No wiadomo, że trzeba się spakować, mieć
takie
rzeczy niezbędne.
Tata dba o to, żeby to mięcho przynieść, tak? Żeby było mięcho, żeby było za co żyć, bo macie wydawnictwo.
Mamy wydawnictwo, jest taki jakby mój projekt trochę bardziej, chociaż nasz rodzinny, bo Krzysiek napisał książkę, którą ja wydałam, no więc to jest jakby rodzinny projekt jednak. Ale z drugiej strony tak, no to na Krzyśku jest najwięcej takiej pracy, tego przynoszenia tego, za co potem można podróżować na przykład.
Chociaż... Mamuta do jaskini.
Tak, tak, mamuta do jaskini tak przynosi Krzysztof. Tak, tak.
Ale jaki jest ten, ta współpraca rodzinna? No właśnie, bo my jednak właśnie współpracujemy. Czy to jest nasze wyjście, no to wtedy dziewczyny zostają z sobą razem. Ale jak my gdzieś chcemy jechać, to my to planujemy po prostu razem.
Siadacie całą ekipą, tak, całą siódemką i wymyślacie, znaczy, no ja to tam
na początku to raczej chyba siadam z Martą razem i to nam też dużo radości jakby samo planowanie, czytanie, samo planowanie, zapoznawanie się z tym, co można. Też takie rozeznawanie tego, na ile my rodzinnie damy radę jakiś projekt zrealizować, nie? Bo wydaje mi się, że to jest ważne. To trzeba powiedzieć o takim podróżowaniu rodzinnym, że no nie wszystkie wyprawy są dla rodzin z dziećmi w określonym wieku, nie? I to trzeba, wydaje mi się, tak jakby do
nie
tego...
Nie wszędzie można z dziećmi pojechać?
Nie wszędzie można z dziećmi pojechać, tak. Można, albo inaczej, można pojechać, tak? Ale można je po pierwsze narazić na jakieś niebezpieczeństwa, tak? Chociażby kwestie chorobowe, tak? W tych rejonach dalszych, nie? I tam wchodzą tematy, czy te dzieci szczepić, czy nie szczepić. No, to jest całe spektrum takich pytań, które, na które rodzice musi odpowiedzieć, zanim wyruszy, nie? Ale też dzieci można po prostu wyprawą w niektóre miejsca unieszczęśliwić. Jeżeli ktoś ma dziecko, które na przykład no, nienawidzi jeździć samochodem, no to wyprawianie się z nim w podróż, nie wiem, samochodem dookoła Europy, no po prostu
może
według mnie jest słabe, nie?
Ja jeszcze chciałabym zapytać Lilę i Arka, dlatego że wy staracie się wyjechać tak 3 razy do roku, to na pewno, a już tak idealnie jest 4.
Za kwartał.
Tak. I o to wasze planowanie chciałam zapytać. No bo to jednak jest duża logistyka, prawda? Żeby takie wyprawy co te 3 miesiące sobie zorganizować. Jak to u was wygląda?
No u nas to wygląda tak, że w zasadzie planowaniem całym zajmuje się głównie Arek. To on śledzi przewodniki, przegląda internet, planuje wszystko. Taka duża wyprawa raz w roku, w wakacje, taka miesięczna, 5-tygodniowa. Planowana jest mniej więcej pół roku przez Arka. Zaczynamy już w grudniu poprzedniego, po to, żeby na przykład w czerwcu czy w lipcu wyjechać do Stanów czy do Kanady, czy tak jak w tym roku ta Alaska. I on tak naprawdę to wszystko spisuje, ma Excela, ma plan, ma program, w którym to wszystko tam sobie układa. I oczywiście, jak ma jakieś wątpliwości, no to konsultuje jeszcze ze mną. Pyta, czy na przykład damy radę, czy Gabi wytrzyma, co ja o tym myślę. No i tak powstaje ten plan tej dużej wyprawy raz do roku. A te pomniejsze w ferie, czy przy okazji majówki, czy na przykład na jesień. To takie są właściwie ad hoc, planowane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, że gdzieś tam sobie wyskoczymy, coś tam sobie zobaczymy i wykorzystamy i odhaczymy na naszej liście kolejne miejsce, które mamy gdzieś tam w głowie, które byśmy chcieli zobaczyć.
Czy wy już policzyliście, w ilu krajach byliście? Bo to jest taka historia, że tutaj państwo jak się spotkali, to tacy oboje podróżnicy są.
Tak,
prawda? To... Arek, jakie ty masz dokonania? Z tym wspinaniem po wulkanach.
Dokonania, no tak, zanim jeszcze się poznaliśmy z Lilą, troszkę pojeździłem po Ameryce Łacińskiej i między innymi z tego powodu się też poznaliśmy, bo Lila to jest język hiszpański, ja wtedy byłem na etapie uczenia się, ponieważ w tamtych rejonach często nie mówi się w żadnym języku innym, a są rejony w Ameryce Łacińskiej, gdzie się nawet po hiszpańsku nie mówi. Na przykład w Boliwii, w której miałem okazję trochę się powspinać z taką ekipą, pojechaliśmy pozwiedzać Andy i powchodzić na wulkany. Więc to było takie już wydarzenie na 6000 wulkany w miejscu, z którego nie widać jakichś miejscowości, wiosek, żeby tam dojechać i to wszystko zrobić. To ta logistyka naprawdę była i w kraju, w którym praktycznie nie ma internetu, to jest naprawdę fajne.
Tak, no trudno sobie wyobrazić. Nie ma internetu.
Tak.
A jednak można tam pojechać
można
i można tam być.
Jest naprawdę przepięknie. Jest przepięknie.
A propos tego braku internetu. Tak, a propos tego braku internetu, pojechaliście też swoją podróż poślubną do Wenezueli.
Tak, pojechaliśmy w podróż poślubną. Wtedy pierwszy raz namówiłem Lilę na to, żeby pojechać poza Europę. No i strach.
Długo był. Namawiałeś?
Lilę może trochę mniej, trochę dłużej i rodziców.
A dlaczegoż to?
No, zestresowani. Rodzice moi strasznie przeżywają. Mój ojciec strasznie boi się latać. Jak myślę o tym, że my lecimy, nie wiem, 24...
Chyba najbardziej zimy, co?
No, zimy też dziadek nie lubi. Tak, zimy i latania, to fakt. Ale jak...
Ja lubię tylko zimy.
Na myśl o tym, że ma 24 godziny, mamy lecieć do Nowej Zelandii, to mój ojciec po prostu jest sinoblady. Także długo trwa przekonywanie.
Tak to wygląda.
Ale ta Wenezuela, przepraszam, bo ja muszę ich pociągnąć za język, bo to nie była taka prosta Wenezuela, dlatego że oni wsiedli do jakiejś łódki drewnianej i płynęli ile godzin? Tą drewnianą łódką.
No takim ala kajakiem, po Rio Caura 6 godzin do plemienia Yekuane, z którym żyliśmy no, takie 3-4 dni, jakby mieszkaliśmy z nimi, jedliśmy to, co oni. Plemię Yekuane to jest właściwie takie małe plemię, 60 osób właśnie w dorzeczu Rio Caura, w totalnej głuszy, w dziczy. No i z nimi tam sobie po prostu mieszkaliśmy. Oni chodzą w ogóle nago, w sensie nie znają ubrań, takich rzeczy. No i tak to była jedna z tych
bez cywilizacji
właśnie,
kompletnie.
Tak, bez cywilizacji. No i też tam w tej Wenezueli ta podróż poślubna, to właściwie jedno z naszych największych marzeń się spełniło wtedy, bo kąpaliśmy się pod największym wodospadem na świecie, Salto Angel. I tam po prostu to jest przeżycie, które jakby 10 rzeczy, które trzeba zrobić przed śmiercią i na pewno jedna z tych rzeczy to jest kąpiel pod najwyższym wodospadem na świecie.
To ja chciałabym was o coś zapytać, ale zapytam o to dopiero za chwilę. Magda, myślę, że jesteśmy zgodne, że zapytamy o coś, co jest moim zdaniem clue naszego dzisiejszego spotkania. Jak na was, na wasze bycie razem, na integrację taką rodzinną, dzieci z dziećmi, rodziców z dziećmi i w każdych możliwych konfiguracjach, jak te podróże, jakie mają znaczenie dla waszego bycia razem po prostu? Ha. No to co, Klara?
No to na pewno zbliżają.
No właśnie, Krzysiu. Jak to jest?
Ty powiesz jako dziecko, starsze.
No jeżeli tak jest. No, zawsze, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, no to jest tak, że przez 24 godziny na dobę właściwie zazwyczaj jesteśmy skazani na przebywanie we własnym towarzystwie. Więc siłą rzeczy musimy się do siebie dopasować jeszcze bardziej niż w domu. No i wiadomo, że te jakieś trudności, które się tam napotyka po drodze, ale też te fajne rzeczy, no to zawsze zbliżają, bo to są jakieś wspólne przeżycia i wspomnienia i to takie rzeczy się naprawdę zapamiętuje.
Potem jak się wspomina takie podróże, jakieś tam momenty, nawet takie na przykład nam się, jak nas wjechało auto i nam się kamper zepsuł, wtedy no to byliśmy bardzo zdenerwowani, a teraz jak o tym wspominamy, to się wszyscy jakby tak uśmiechamy wspominając.
No tak, bo to wszystko dobrze się skończyło, był happy end po prostu.
No, tak.
Tak, zżyłyście się ze sobą siostry, nie? Też mieszkałyście tam na różnych pięterkach, bo pamiętam, jak mama opisywała, jakby w tym kamperze były jeszcze.
Mieszkałyśmy jakby takim na trzy, bo było tak zawieszone i spałyśmy na materacach, dziewczyny miały rozkładane.
Rita z Hanią osobno, tak. I Jaś pewnie bardziej z rodzicami, bo jeszcze był wtedy malutki.
Tak, Jaś miał w ogóle swoje legowisko obok naszego łóżka. No, sypialnie. Nasz kamper był bardzo długi, taki duży, duży kamper to był.
No właśnie, a jak to jest, Lilu, z wami, z Arkiem? Jak
ja mam podróże? Tylko nadzieję, że Gami też będzie miała takie same spostrzeżenia.
No w 15 krajach byliście już z nim
razem. Za te 15 lat, jak Klara, że będzie się cieszyła, że jeździ z rodzicami, bo na razie to podejrzewam, że nie pamięta i jakby... Znaczy wie, że jedziemy, umie powiedzieć, gdzie byliśmy, co robiliśmy i tak dalej. Teraz to pamięta. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za 15, za 20 lat. Będzie oglądała te tony zdjęć, które ma i będzie pewnie z nami to jakoś tam wspominała, ale liczę na to, że właśnie będzie się cieszyła się z tego, że rodzice ją zabierali, odkąd właściwie skończyła 7 miesięcy w najróżniejsze zakątki świata i że to właściwie też będzie jakoś tam ją podbudowywało na przyszłość. A teraz myślę, że tak, jesteśmy zdecydowanie bardziej zorganizowani nawet w takim codziennym życiu. Po takiej wyprawie miesięcznej, jednej, drugiej, trzeciej, to już ogarnięcie rzeczywistości w domu, jak Arek na przykład jest cały tydzień w Warszawie, jestem z nią sama, to właściwie to już jest pikuś, także to przynajmniej do takich takich rzeczy też to się przydaje. Taka właśnie organizacja podróżnicza i później przenoszenie jej na domową, taką codzienną rzeczywistość.
Ale to też jest pewnie kwestia ustalenia priorytetów, bo ja mam wrażenie, tak czasami jak słucham o podróżujących rodzinach i sama też staram się podróżować i wyjeżdżać jeść z tą moją rodziną, to pewnie część osób sobie pomyśli, no dobra tam, no ale no kiedy, no jak, no przecież ja ciągle jestem w pracy. A to jest, podejrzewam, kwestia ustalenia swoich priorytetów i potrzeb. Jak to u was jest?
Tak, no u nas to jest zdecydowanie nasza pasja życiowa i właściwie wszystko, co robimy w skali roku. To, że ciężko pracujemy, że zarabiamy tego mamuta, na tego mamuta przysłowiowego.
I że oszczędzacie też.
I że oszczędzamy, jest jakby podyktowane i tej pasji. Jakby pod tą pasję to jest właściwie wszystko podporządkowane jej i no i potem już nie ma zmiłu. I wszystkie siły, środki, czas na to, żeby wyjechać i spełnić kolejne swoje marzenie.
Jak to jest z wami, Marto?
No, dla mnie jest podobnie. Mi się podobało ostatnio, jak Rita rozmawiała, podsłuchałam rozmowę naszej 7-letniej Rity z koleżanką, rozmawiał o koniach, bo Rita chciałaby, zaczęła dzisiaj o 8.30 w Rębiechowie, zaczęła jeździć konno. No ale jak słyszałam, jak rozmawiała z koleżanką, to mówi, wiesz co, ja muszę się zastanowić, czy te konie nie będą za drogie, bo my uczymy się hiszpańskiego, żeby pojechać i bilety musimy kupić lotnicze. My i tego, znaczy może gdzieś tam usłyszała, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, czy ona się jakoś zaczęła zastanawiać nad kosztami, ale mi się to spodobało, że jakby, że ona widzi perspektywę, że to jest taka dla niej pasja też i coś takiego fajnego, że właśnie ona woli sobie to odłożyć, ten, nie wiem, jakiś super Lego, czy kolejny domek, czy jakieś tam coś. No bo może jednak ta podróż byłaby fajniejsza.
Ja podejrzewam, że podobnie kombinujecie, co, Zosiu, Haniu, że to tak jest, że nie chcecie na przykład kolejnej zabawki czy kolejnego ciucha, bo wolicie odłożyć pieniądze na podróż.
Coraz trudniejsze chyba, co?
No tak, teraz też Klara zaczęła oszczędzać, bo ona wpadła na pomysł, że po liceum pojedzie do Ameryki, żeby zrobić coś z wolontariatu. Bo tam w parkach narodowych jest taki program, że można pojechać i tam robi się wolontariat. Młodzi ludzie robią wolontariat i wtedy im dostają pieniądze też, jakąś tam pensję powiedzmy i mogą tam mieszkać i w wolnym czasie sobie zwiedzać parki narodowe. Więc Klara zaczęła oszczędzać na bilety.
Cała Klara.
Tak to widać.
Ma plan, że będzie oszczędzać.
Nieprawda.
Ciężko oszczędzać, będąc nastolatką. No dajcie spokój.
No prawda, mama jest pragmatyczna i ma pełną świadomość. Musimy kończyć, bo czas nam się już skurczył, kochani. Magda, zrób to, bo ja nie chcę kończyć. Tak.
To może ja na zakończenie Proszę. Po prostu przedstawię naszych gości, bo to będzie najprostsze. Marta, Krzysiek, Klara, Zosia i Hania Mitalowie. Bardzo dziękujemy. I pozdrawiamy przy okazji Jasia i Ritę, którzy są gdzieś tam
wyściskajcie
w domu. I do tego Lila, Arek i Gabi. Lila Poszumska, Arek Wójcik i Gabi Wójcik. Bardzo wam dziękujemy. A my się słyszymy za tydzień, o tej samej porze. Po godzinie 11:00, Sposób na rodzinę.
Tak jest.
Beata Szewczyk.
I Magda Manasterska.